GAK. Wasze domy kultury w Gdańsku.
Słuchacie podcastu Jedna Wyspa, Wiele Wspomnień. Tu nie ma pośpiechu. Są rozmowy, historie i miejsce, które wszystko łączy. Wyspa Sobieszewska. Ja nazywam się Paweł Jarczewski i zapraszam Was do wspólnego słuchania. Są miejsca, które zapisują się w człowieku na całe życie. Nawet jeśli wkoło wszystko się zmienia. One gdzieś pod skórą pozostają. Zapach lasu po deszczu, ta jedna ścieżka prowadząca przez wydmę na plażę, światło poranka, którego nie sposób pomylić z żadnym innym. Dziś zapraszam Państwa na spotkanie z Damianem Wiśniewskim, autorem powieści Forsterówka, Cisza lasu. Mam nadzieję, że porozmawiamy o Wyspie Sobieszewskiej, o miejscu, które potrafi zatrzymać wspomnienia, o pamięci zapisanej w krajobrazie i o tajemnicach, które czasem zostają z nami na długo po zamknięciu ostatniej strony książki. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
Panie Damianie, jaki obraz przychodzi Pan do głowy, gdy Pan zamyka oczy i wiąże się z Wyspą Sobieszewską?
Nie jest to obraz taki pocztówkowy, bym powiedział. Bardziej dla mnie to jest taki obraz złożony. Pierwsze co widzę, to widzę drogę przez las. Widzę taką ścieżkę u siebie pod blokiem w kierunku Wisły. Wisły, która zresztą cały czas gdzieś w moim obrazie jest obecna. A przede wszystkim widzę ten rytm wyspy, który zdecydowanie jest inny niż tak naprawdę reszty świata Gdańska, odseparowany tym naszym mostem sobieszewskim. Nie jest to jeden konkretny obraz, a bardziej takie odczucie rytmu i odczucie indywidualności miejsca.
Mieszka pan dzisiaj w Gdańsku, ale dzieciństwo spędził pan na wyspie. Co z tego okresu pan pamięta?
To był taki czas, kiedy człowiek spędzał praktycznie od rana do wieczora swoje życie poza domem, w plenerze, nad Wisłą, na śluzie w Przegalinie. Tak naprawdę sięgając do dzieciństwa, pamiętam te miejsca i tak naprawdę wszystkie historie, które powoli w trakcie okresu mojego dojrzewania wiązały to miejsce z wydarzeniami, czyli tak naprawdę moje odczucia i doświadczenia powoli zlewały się z tym krajobrazem. Choć wtedy dla dziecka tak naprawdę to było zwykłe miejsce, to jak każde inne poniekąd, to dopiero z czasem zacząłem dostrzegać, że jest trochę inaczej. Zacząłem to dostrzegać w chwili, kiedy przeprowadziłem się do Gdańska, kiedy to miejsce jako Wyspa Sobieszewska nie było jakimś miejscem mojego zamieszkania, a poniekąd miejscem już takiej pamięci. Wtedy już też o tej wyspie zacząłem myśleć inaczej.
Takie charakterystyczne elementy, słupy ogłoszeniowe z tamtych lat, drewniane domy, które albo jeszcze zostały, albo zostały przerobione, przebudowane. Czy one, takie elementy, zostały w pamięci?
Też są w pamięci, ale to właśnie wynika z doświadczeń, czyli wydarzeń, które miały miejsce w moim dzieciństwie. Jednym z takich miejsc chociażby jest Zagroda Górska w Przegalinie. Tak naprawdę tam każdą zimę jako dzieci mieszkający w tym szarym bloku na Świbnieńskiej spędzaliśmy zimą jeżdżąc na łyżwach po stawie. Dzisiaj wracam do tego miejsca nie po to, żeby zobaczyć budynek czy drzewa tam rosnące, tylko po to, żeby poczuć to miejsce i tak naprawdę wspomnienia z tym związane.
Mam czasem wrażenie, że niektóre miejsca przechowują pamięć dłużej niż pamięć o ludziach, którzy w danym miejscu mieszkali. Czy wyspa jest właśnie takim miejscem? Ma skomplikowaną historię i przedwojenną, i powojenną, i też teraźniejszą.
I wyspa taka jest. Ona przechowuje pamięć, bo tak naprawdę trzeba pamiętać, że osoby mieszkające na wyspie, przynajmniej w chwili, gdy ja tam spędzałem całe swoje dzieciństwo, nie były to osoby anonimowe. Byliśmy tak naprawdę bardzo lokalną dzielnicą Gdańska. Taką, że jak wsiadaliśmy do autobusu 112, to każda kolejna osoba na przystanku wchodząca do autobusu albo była znana z imienia, nazwiska, albo z widzenia, więc tak naprawdę każdy nie czuł się jakiś obcy w tym miejscu, a przez to zostawiał jakiś po sobie ślad. nikt nie był wtedy obojętny dla siebie nawzajem. Te miejsca jak najbardziej zostawiają w mojej ocenie ślad człowieka, pamięci o nim i tak naprawdę wydarzeń z tym związanych, niekiedy dość niepokojących, czasem tragicznych, a czasem zabawnych również.
Z perspektywy czasu dorastanie wśród lasów, Wisły, wydm, tego całego krajobrazu przyrodniczego uspokaja człowieka, ale też budzi w nim ciekawość świata. Możemy tak w pana przypadku powiedzieć?
Powiem o swoich odczuciach. Mnie sama wyspa, sama obecność Wisły, lasu właśnie na wyspie, to jest takie miejsce, które realnie uspokaja mnie. I uspokaja mnie tak bardzo mocno. W chwili, kiedy nie wiem, mam jakieś rozterki, czy chociażby jestem w emocjach i tak dalej, to pierwsze, o czym pomyślałbym, to faktycznie wrócić na wyspę, pójść na spacer do lasu czy nad Wisłę, ponieważ te miejsca taką swoją ciszą, którą bym nie określił jako ciszę, bo one są głośne, przecież wydają szumy wody, ptaków, tak naprawdę drzew, szum wiatru, czy ściółki pod nogami, które słyszymy. To jest taka cisza kojąca, cisza w sposób taki metaforyczny. Stąd poniekąd też cisza lasu się wzięła w tytule mojej książki.
O tym też zaraz opowiemy. A mając takie archiwum pamięci, czyli w pańskiej opowieści, tak, przesłaniu powieści, bardzo dużo miejsca zajmują ludzie i ich codzienne życie. Czy to jest właśnie największy atut takiego archiwum pamięci?
Na pewno atutem Wyspy Sobieszewskiej była ta codzienność. Ta codzienność, która nie polegała na tym, by coś pokazać najpiękniej, żeby tak naprawdę zabłysnąć. Była nie do końca ukształtowana, może trochę chaotyczna, ale bym powiedział, że była nasza. Nasza wyspiarzy i nikogo innego.
Nikt się nią za bardzo nie interesował.
Tak jest. I tak naprawdę każdemu, komu opowiadałem o Wyspie Sobieszewskiej, to opowiadałem o mojej Wyspie Sobieszewskiej.
Bo jak to dzielnica miasta.
Tak jest. Jak mogę sobie ją przywłaszczyć, ale myślę, że każdy tak zwany wyspiarz może śmiało powiedzieć tak samo, że to jest jego wyspa, ponieważ pozostawiała w nas takie poczucie, że jest nasza. Przynajmniej taka była.
A z perspektywy czasu pana dzieciństwa, czego najbardziej brakuje dzisiaj panu z tamtej wyspy?
Bym powiedział, że nie brakuje mi konkretnie jakichś miejsc, bo te miejsca formalnie one wciąż są. Trochę się zmieniły wizualnie, aczkolwiek ich ulokowanie dalej pozostało bez zmian. Myślę, że najbardziej mi brakuje z tego dzieciństwa tego rytmu wyspy, który był wtedy. Wtedy było wolniej, spokojniej. Tak naprawdę rytm wyspy był dopasowany do kursów autobusów 112 czy 186, czy chociażby do nurtu Wisły dla osób, które tam pracowały na wodzie. A teraz ten rytm się zmienił. Powiedział, że ta wyspa kiedyś była taka była wyspą do zamieszkania. Teraz stała się poniekąd wyspą do troszkę do oglądania. Taka przyjadę, zobaczę, bo jest inna jeszcze niż inne dzielnice.
Czyli mogę stwierdzić, że to miejsce już nie jest takie samo jak kiedyś?
Po części rytm się zmienił tej wyspy. Byłem kilka dni temu u siebie, bym powiedział u siebie, tak, u siebie pod blokiem na Świbnieńskiej i mogę powiedzieć, że dla mnie tak, wyspa jako miejsce się nie zmieniło, ale myślę, że osoby na tej wyspie, owszem, kiedyś mieszkając w bloku znałem wszystkich. 48 rodzin, każdy siebie znał, mógł wejść do siebie i nie było z tym problemu. Dzisiaj przyjeżdżając pod blok widzę tak naprawdę kilka rodzin, całej reszty nie znam. Oczywiście nie do końca, po części jest to związane z tym, że nie mieszkam tam, więc oczywiście ta zmiana pokoleniowa swoje zrobiła. Pewnie inaczej bym to postrzegał, jakbym tam na co dzień mieszkał w bloku. Ale rozmawiając ze swoimi znajomymi, którzy tam jednak mieszkają, mają podobne odczucia, że powoli zaczynamy tak naprawdę mieć tam wrażenie mieszkania w mieście, a nie na wyspie. Ja dzisiaj mieszkam na Śródmieściu i w moim bloku znam kilka rodzin. Reszta to są mieszkania wynajmowane, rotacja jest ogromna i przez to człowiek staje się taki anonimowy. A nie chciałbym, żeby wyspiarze czuli się anonimowo. Chciałbym, żeby dalej byli taką jedną wielką wspólnotą, która będzie sobie świętować i na festynach, co wciąż się dzieje, na szczęście. Więc te tradycje się podtrzymują, ale niektóre tradycje już nie. Przykład chociażby z przegaliny. Wiadomo, fajną tradycją z mojego dzieciństwa było to, że w każdą niedzielę o 12 graliśmy w piłkę na boisku.
Obowiązkowy element.
Tak jest. Rodziny się zjeżdżały, grillowali tam. Oczywiście panowie grali w piłkę przez dobre 2 godziny. Dzisiaj po tym boisku zostało zarośnięte pole, więc ta historia zniknęła. Takich rzeczy brakuje.
W pamięci, w archiwum, tak. Takim archiwum.
Dokładnie tak.
Musiała nastąpić taka chwila, taki moment, że przyszła do pana pewna historia. Jedno zdanie, obraz, miejsca, może uczucie, że postanowił pan chwycić za pióro.
Przyznam szczerze, że to nie była taka historia związana z tym, że siadam i postanawiam pisać. I pierwsze co myślę, napiszę o wyspie. Nie.
Eureka.
To było coś, co o dziwo przyszło naturalnie, nie do końca świadomie, bo było związane z moimi emocjami. Byłem wtedy w takim okresie, gdzie w moim życiu wydarzyło się kilka przykrych sytuacji, które kaskadowo nałożyły się na siebie. Więc w momencie, kiedy bym powiedział emocjonalnie dobiłem do pewnego sufitu, wiedząc, że już sporo nałożyło się na mnie, chwyciłem wtedy za pióro, ale w sposób taki naturalny, nie do końca świadomy i zacząłem pisać, chcąc poradzić sobie z emocjami. Więc można powiedzieć, że takie pisanie to była pewna forma mojej psychoterapii, by poradzić sobie z emocjami w ten sposób zdrowy, tak zwany. A wtedy o niczym innym nie pomyślałem jako wyspie, czyli miejscu, gdzie zawsze czułem się bezpiecznie, gdzie właśnie przez lata, czując się emocjonalnie na takim trudnym poziomie, wracałem sobie na wyspę. Wracałem do lasu, spędzałem tam czas, próbując uspokoić wszelkie myśli. Stąd też wyspa stała się bohaterem tej powieści.
No właśnie, bo jak myślę o wyspie, to zawsze mi się pierwszy jako przykład ten przepiękny las. No w tej książce on też pojawia się, jest obecny przez cały czas. Czy on jest tylko właśnie tym krajobrazem, czy jednak stał się w pewnym momencie, w trakcie pisania, w trakcie pracy twórczej pana, kimś więcej?
Nie, zdecydowanie chciałem, żeby był kimś więcej i tak też się stało. Tak naprawdę las i Wyspa Sobieszewska to jest całkowicie oddzielny bohater tej powieści.
I chyba jeszcze Wisła.
Tak, i taki był cel. Taki był cel, żeby te miejsca były jednocześnie i świadkiem tych wydarzeń. I tak naprawdę czasami dając też schronienie naszym bohaterom. Albo skrywają jakąś tajemnicę, bądź budzą niepokój. Wyspa i te miejsca znajdujące się na niej, to jest tak naprawdę w mojej ocenie pierwszoplanowy bohater tej powieści, nawet trochę większy niż Wiktor.
Już Wiktor, ale jest las, no ale mamy też miejsca, miejscówki. Niedopowiedzenia. Czy wybór śluzy w Przegalinie, Barport i Forsterówka były jakby oczywistością, czy wypłynęły już w trakcie pisania?
Były dla mnie naturalnymi miejscami, z tego względu, że w tych miejscach najczęściej bywałem. Może nie do końca w samej Forsterówce, ale mam to na myśli Świdno, czy Przegalina, czy śluza. Tak naprawdę śluza w Przegalinie. Praktycznie każdy wieczór swojego dzieciństwa my tam ze znajomymi się zbieraliśmy i spędzaliśmy tam naprawdę mnóstwo godzin czasu. Czasem bezproduktywnie, ale to było miejsce tak naprawdę zebrań i naszych doświadczeń, więc te wszystkie lokalizacje wypływały tylko i wyłącznie z mojego doświadczenia spędzonego na wyspie, że nie mogłem inaczej to przedstawić i opisywać tych miejsc jak właśnie te konkretne.
A Forsterówka po latach kim? Czym jest dzisiaj dla pana?
Dla mnie od początku to było takim miejscem, które budziło w pewnym sensie niepokój, bo każde lato, gdy jeździliśmy na plażę, zazwyczaj było to właśnie miejsce Mewa. Przechodząc obok Forsterówki, która gdzieś tam skryta była za drzewami.
Za drzewami nie było jej widać.
Dokładnie,
i to dzisiaj
tak tliła się tliła lekko, się. Widać było zadaszenie, więc była już w tym pewna tajemniczość. Mało kto z moich znajomych chciał w ogóle o tej Forsterówce mówić. I to też już budziło niepokój, poniekąd pobudzało wyobraźnię, pojawiały się pytania w głowie. To miejsce, patrząc na charakter powieści, którą chciałem napisać, wypłynęło też w sposób naturalny. Że stało się takim idealnym punktem do sfinalizowania mojej fabuły. Stąd też wziął się tytuł Forsterówka, jako miejsce, które akurat na wyspie jest bardzo charakterystyczne, choć historycznie, wiadomo, ma całkowicie inne znaczenie.
Jedna z głównych bohaterek, Monika. Nie będziemy wszystkiego zdradzać, oczywiście. Jest podcasterką, prowadzi podcast kryminalny. Czy dzisiaj prawda czy opowieść o zbrodni potrzebuje narratora, cenionego twórcę podcastów kryminalnych, żeby ta prawda została usłyszana?
Myślę, że tak, bo prawda sama w sobie w dużej mierze może zostać tak naprawdę albo zakryta, albo przebita czymś innym. Ta narracja w postaci podcasterki jest na tyle ważna, żeby tą prawdę wybrzmieć. Oczywiście przedstawi ją w taki sposób, w jaki tak naprawdę ona ją spostrzega. Być może nie wszystko dopowie, ale będzie ona wypowiedziana, nagłośniona, bo w innym przypadku zostałaby zmniejszona do jakiegoś miejsca kameralnego i być może, nie wiem, poza te cztery ściany ta prawda by nie wyszła. A jednak są pewne historie, które wymagają tego, żeby świat o nich usłyszał. I podcasterzy nadają się do tego.
Czyli właśnie media społecznościowe i literatura?
To zależy, bo to jest wciąż taki inny poziom obrazowania tego wszystkiego. Jedno i drugie jest ważne oczywiście. Faktem media bardziej stawiają na to, żeby opowiedzieć coś szybko. Efektownie. To jest taki szybki bodziec, efekt wow, zagranie na akcji i idziemy dalej. I zaraz wydarzy się kolejna historia, o której media będą opowiadać. Literatura zaś ma ten komfort trochę, że zostaje z tym czytelnikiem dłużej niż przez kilka minut.
Twórcy kryminałów czytają akta sądowe, rozpytują wśród policjantów. Czyli się przygotowują dłużej, żeby osadzić w całość, całą opowieść na kartach.
I to też czuć. I poza tym tak naprawdę autorzy mają tą lepszą przestrzeń do jakichś niedopowiedzeń, budzenia tego niepokoju i skupienia się na tego rodzaju emocji niż media. Media wywołają inne, one muszą bardziej zszokować. Bardziej to będzie takie kino akcji w stylu Sylvester Stallone, a tutaj na spokojnie i da się to zrobić w tak naprawdę sposób pisany i jedno i drugie jest ważne. I tak naprawdę stąd też są osoby, które bardziej wolą obejrzeć film, inni wolą sięgnąć po książkę. Czy mamy tak naprawdę napiętnować jedno społeczeństwo, czy też drugie? No nie, no.
Pana książka jest bardzo gruba, ale nie o to mi chodzi, o grubość. Czy podczas takiego pisania nastaje taki moment, że już więcej nie mogę? Czy dochodzi do takiego kryzysu psychicznego, fizycznego, że książka przejmuje nad panem kontrolę?
U mnie było tak, że moja książka była jeszcze większa. I oczywiście przejęła poniekąd kontrolę. Pisząc tą książkę, miałem zbudowany szkielet cały fabularny. Wiedziałem dokładnie, do czego chcę zmierzać i przejęła kontrolę, ale w sposób taki płynny, tak jakbym wszedł do Wisły i popłynął z nurtem. Więc idąc fabularnie od początku do końca, byłem w tym nurcie, czułem te emocje, wiedziałem,
dokąd to zmierzać.
Zmieniały
się wątki? Miały być napisane tak, a jednak ten nurt, nie, napisz mi inaczej.
Lekko tak, bo pisząc powieść, tak naprawdę szedłem drogą emocji i doświadczeń tych bohaterów. Mogłem na bieżąco badać, czy faktycznie to jest dobre. Czy nie mówię za dużo, bo to było też najtrudniejsze, żeby nie dopowiadać za dużo. Żeby dać temu czytelnikowi tą przestrzeń do własnych myśli, interpretacji, stworzenia nawet poniekąd trochę historii pomiędzy jednym wątkiem a drugim. Nie upłycić tej całej historii związanej z forsterówką.
A czy twórca, żeby dobrze opisać na przykład jakiś fragment, jakąś krótką akcję, jedzie na przykład na śluzę w Przegalinie w jesienny wieczór o 23:00?
Tak.
Czuję, jak się stoi na śluzie, jest ciemno, w oddali nikt się nie porusza, nikt nie przejeżdża, wieje wiatr, spadają liście.
Takie doświadczenia są potrzebne. Oczywiście byłem na śluzie, doświadczałem tego. Plus dla mnie był taki, tak naprawdę łatwość w tym wszystkim, że ja tą godzinę 23:00 w taką pogodę ja doświadczałem wielokrotnie.
Ale ona może się zmieniać wraz z wiekiem. Inaczej odczuwam 23:00 jako 12-latkowie, a inaczej 23-latkowie, a już inaczej 40-latkowie.
Tak, ale tutaj bym musiał całkowicie też zmienić płeć i spróbować jako Monika odczuć tą całą historię, co byłoby trudne.
No bała się, przyjechała.
Tak. Przyjechała, była sama, doświadczyła tak naprawdę w pewnym sensie niepokoju związany z tym, że właśnie nie poinformowała nikogo o tym. I o 23:00 na śluzie w Przegalinie można tak się czuć. Tam nie ma nikogo, poza pracownikiem śluzy, który siedzi w swojej stróżówce, że tak powiem. Każde światło, każdy dźwięk, nawet człowiek idący z psem może budzić niepokój.
Mówiliśmy, że książka przejmuje nad panem taką kontrolę, a czy bohaterowie przestali pana słuchać?
I tak i nie, bo oczywiście książka poniekąd przejęła trochę kontrolę nade mną, bo żyłem tą historią, żyłem tymi emocjami. One tak wypływały ze mnie, no bo tak jak wspomniałem na samym początku, ta książka zrodziła się z tych emocji. Więc te emocje zostały osadzone na bohaterów. Ci bohaterowie uzewnętrzniając te emocje, oddawali mi ją z powrotem, więc zaczęli znowu przejmować tą kontrolę nade mną. Był to dość proces złożony i faktycznie w tym też było sporo takiej psychologii. Czy dawali mi sygnały, że chcą inaczej? Tak, dawali na pewno, żeby było im lżej, łatwiej i przyjemniej. Ta droga, którą szli, była trudną drogą. Z tyłu gdzieś miałem głosy, my nie chcemy tędy iść, a ja ich tam pchałem niestety.
Czy pisząc o miejscu, w którym się mieszkało, ale nawet w którym się mieszka, czy właśnie taki twórca jest nagle archeologiem pamięci?
W tym wypadku byłem poniekąd archeologiem pamięci swojej własnej, bo wracałem myślami do miejsc, które tak naprawdę mnie doświadczyły, ukształtowały. Mogę powiedzieć, że dzięki wyspie trochę jestem tym, kim jestem. I wyspa też nie bez powodu właśnie została ulokowana w mojej powieści.
Czy da się niektóre rzeczy opowiedzieć wprost, czy trzeba jednak przykrywać je taką kalką?
Dałoby się powiedzieć wprost, tylko czy to by było... Jeśli powiedziałbym wprost, to bym upłycił te wszystkie emocje związane z tym, co się dzieje w Forsterówce. Więc i byłoby to o wiele łatwiejsze, bo tak cały czas gdzieś ta podświadomość podpowiada, a spróbuj więcej powiedzieć. Może zasugeruj to wprost. A druga strona, to tak jakbyśmy mieli na ramionach aniołka i diabła, druga strona podpowiada, no nie, no po drugiej stronie kartek jest człowiek myślący, on się domyśli, on to sobie wyobrazi, podpowie, może zrozumie, może nie, może zada sobie pytanie, on nie musi znać na nie odpowiedzi. Czy pozna je do końca książki? Też nie musi, to nie jest najważniejsze. On ma spędzić te 457 kartek na Wyspie Sobieszewskiej, i po przeczytaniu ostatniego zdania on chce tam pojechać, chce tam wrócić, troszkę przesunąć tak naprawdę swój punkt widzenia na życie, bym powiedział to za daleko, ale chociażby na naturę. Tak, żeby on wszedł do lasu na wyspie i nie patrzył na drzewa jak na drzewa, nie patrzył na naturę, wsłuchał się trochę, zwolnił, tak naprawdę wyciszył, żeby wsłuchać się w tą drugą ciszę. Nie?
Możemy też powiedzieć, że twórcy kryminałów napiszą jedną książkę, przekładka i piszemy następną, czytamy. A czy w panu pojawił się taki moment, że ta książka chyba, nie, coś, to jednak chyba idzie dalej. Jest obok, historia toczy się dalej.
Bo ta historia toczy się dalej. Tutaj przyznaję się bez bicia, toczy się dalej. Piszę drugą powieść związaną z Forsterówką. Więc tutaj mogę zdradzić też, że będzie to prequel całych wydarzeń opisanych w Forsterówce, ale ta historia idzie już powoli. W sensie jest we mnie, ale i zdecydowanie wolniej, z tego względu, że emocje u mnie się też wyciszyły, więc ta potrzeba, a pamiętamy na początku, że ta potrzeba napisania Forsterówki właśnie wynikała z tych emocji, stała się zdecydowanie mniejsza. Minął rok od wydania Forsterówki. Przez ten rok piszę właśnie prequel i jeszcze nie skończyłem. Jeszcze go piszę, bo nie mam takiej wewnętrznej potrzeby wyrzucania tych emocji, które są wychillowane.
Czyli narastają, punczkują.
Dla mnie osobiście oczywiście jest to dobre, że mam spokój trochę w życiu, bo pisząc tą powieść, nie pisałem ją po to, żeby ją wydać jako wydać, żeby ją zarobić, żeby na niej zarobić, żeby tak naprawdę pochwalić się tą historią. Zrobiłem to dla samego siebie. Właśnie po to, żeby przejść tą taką terapię emocjonalną, co oczywiście się sprawdziło. Po drugie, gdzieś tam pojawił się jednak z tyłu głowy taka myśl, fajnie byłoby coś zostawić po sobie. Taki ślad trwały, zauważalny, ale nie dla, powiedzmy, nie wiem, całej Polski, świata, czy kogokolwiek innego, dla moich bliskich. Że, nie wiem, przyjdzie taki okres, kiedy będzie 30-40 lat później, Damiana Wiśniewskiego nie będzie już na tym świecie, książka po nim zostanie, i ktoś, kto po nią sięgnie, może powiedzieć, kurczę, czuję te emocje i są to emocje autora.
Może być tak, że ona nie zniknie w zalewie tych wszystkich kryminałów.
Oczywiście, rynek kryminalny jest ogromny, więc...
Ale niektóre tytuły znikają i nie ma po nich śladu, nikt o nich nie pamięta.
Czy o Forsterówce będą pamiętać? Nie wiem. Czy chciałbym, żeby pamiętali? Nie jest mu to mój jakiś największy priorytet. Fajnie by było, żeby jakiś ślad wśród wyspiarzy i tak naprawdę wszystkich osób związanych z Wyspą Sobieszewską jednak pozostał. Ja osobiście po napisaniu i wydaniu Forsterówki chętnie wracam do niej, żeby sobie odtworzyć emocje, które miałem.
Jeszcze zapytam o okładkę, bo jest coś w niej, co to tak coś przyciąga, no i coś jednocześnie ostrzega, bo jest taka jakby dwuczęściowa. To miało być trochę tak od samego początku, czy znowu książka przejęła kontrolę?
Projektowałem książkę samodzielnie, znaczy książkę, okładkę. Projektowałem samodzielnie i powiem, że to był projekt bardzo przemyślany. Oczywiście stworzony po napisaniu książki. Miał odzwierciedlić tak naprawdę esencję tej historii, nie zdradzając fabuły dla kogoś, kto w ogóle nie zanurzył się w tej powieści, ale po skończeniu jej zobaczy okładkę i ja już wszystko rozumiem. Wiem, o co tu chodziło. Ta okładka ma budzić w pewnym sensie ten niepokój. Ona jest bardzo minimalistyczna, obrazuje naszego Wiktora jako głównego bohatera. Ma tak naprawdę na dzień dobry stworzyć pytanie, o co tu chodzi? Co ma nam podpowiedzieć ta okładka? To nie jest okładka, która krzyczy. Mówi, zauważ mnie, kup mnie, cokolwiek innego. To jest taka okładka, która sobie w ciszy stoi, patrzy na ciebie i mówi, ciekawe, czy zrozumiesz.
I jakie słowo powinno pozostać w czytelnikach?
Pisząc tą powieść, nie pisałem ją po to, żeby celowo jakieś pytanie w czytelniku się zrodziło. Czy celowo, by jakoś umoralnić tą całą historię. Ta historia tak naprawdę była stworzona stricto pod siebie, pod swoje emocje i to, co chciałem, konkretnie chciałem napisać. Napisałem, mogę powiedzieć, coś trochę niszowego, bo pod koniec fabuły moja wyobraźnia naprawdę sięgnęła zenitu. Nie wszystkim to mogło się spodobać, ale to byłem prawdziwy ja. To jest dokładnie to, co chciałem, to, co lubię i to, co sam chciałbym przeczytać, sięgając po powieść. A jakie pytanie miałoby pozostać w czytelniku po zamknięciu książki? A co jeśli? A co gdyby to była prawda? Albo co jeśli wyspa skrywa jednak te tajemnice? Ubieram buty i jadę.
Na tą przegalinę o 23?
Mam kontakt z czytelnikami, korespondujemy sobie czasem, nie jestem w żaden sposób zamknięty komunikacyjnie.
A może jeszcze raz przeszukać kolektor ściekowy?
Wiadomo, wejść tam nie można. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj się dzieje w Forsterówce, jak ją powoli przygotowują, że finalnie przyniesie to coś dobrego. Coś dobrego, coś dostępnego dla ludzi, a tak naprawdę przedstawi realnie historię, bo tego brakuje na Wyspie Sobieszewskiej. Brakuje tak naprawdę nie tego, żeby wyspa się chwaliła, z czym jest związana z II wojną światową, bo to jest niechlubna oczywiście historia i to, co tam się wydarzyło, kto tam mieszkał, ale jeśli to przemilczymy, to po jakimś czasie zapomnimy. Historia ma nas uczyć i tak naprawdę z tej historii musimy wyciągać wnioski. Jak nie będziemy tego analizować ani o tym mówić, to powielimy te same błędy. A Wyspa Sobieszewska historycznie ma znaczenie i jeśli tam powstanie przyszłościowo Muzeum Wyspy Sobieszewskiej jako muzeum tak naprawdę opowiadające o tym, co się wydarzyło w trakcie II wojny światowej, to myślę, że byłoby czym się ucieszyć.
Bardzo dziękuję za spotkanie. I jeszcze na koniec, gdzie można kupić pana książkę? Gdzie pana znaleźć w sieci?
Książkę można kupić i w księgarni tej ogólnopolskiej, na Bonito, ale jeśli ktoś by chciał bezpośrednio, bardziej intymnie od autora, z krótką dedykacją, może mnie znaleźć na Facebooku, odezwać się, napisać, czy też na portalach typu Allegro, czy innych podobnych, też się znajdzie ode mnie.
I na pana stronie internetowej.
Też, forsterówka.pl, zachęcam odwiedzić.
Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję również.
A ja życzę państwu do usłyszenia.